Trzęsienie ziemi odsłoniło w strefie coś nowego, a wraz z nim pojawiły się plotki o tajemniczym doktorze i specyfiku, który leczy mutacje. Brzmi jak cud, ale w strefie cuda zwykle mają swoją cenę. To Game Master in Action i zapraszam na nowy scenariusz. Ostatni lot Fenrira to oryginalny scenariusz do systemu RPG Mutant Rock Zerowy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym systemie, w opisie znajdziecie link do filmiku na ten temat. W tym scenariuszu gracze wcielają się w grupę mutantów zamieszkujących Arkę. Arka ta może być położona w dowolnej strefie, a scenariusz może być wykorzystany jako samodzielna przygoda albo dodatek do kampanii. Cała historia zaczyna się na kilka tygodni przed pierwszymi wydarzeniami przygody. Wtedy to doszło do trzęsienia ziemi. Może nie było specjalnie mocne, ale na tyle silne, by wprowadzić poruszenie wśród mieszkańców strefy. Co raz powracający z wyprawy opowiadają o nowych miejscach, szczelinach, zapomnianych schronach czy piwnicach, które w wyniku trzęsienia pojawiły się w strefie. Część z nich mutanci widzieli na własne oczy, a o części tylko słyszeli od napotkanych w strefie wędrowców. Niezaprzeczalnie takie miejsca mogą kryć wiele tajemnic i zasobów, które w Arce na pewno znajdą zastosowanie. Po jakimś czasie ze strefy zaczęły spływać opowieści o niejakim doktorze, dość tajemniczej postaci, która handluje specyfikiem wspomagającym mutacje. Jeśli wierzyć tym zeznaniom, owa substancja łagodzi negatywne efekty mutacji, regeneruje uszczerbki na zdrowiu, a nawet usuwa stałą zgniliznę. Informacja rozchodzi się po Arce bardzo szybko i równie szybko ewoluuje, wzbogacając się o coraz to nowe, wyssane z palca szczegóły. Mieszkańcy Arki w napięciu wyczekują, aż Starszy zorganizuje wyprawę w poszukiwaniu tego doktora i jego specyfiku. Starszy jednak nie kwapi się do takich kroków. Możliwe, że co bardziej zaufany z bohaterów może nawet brać udział w spotkaniu z archiwistami zwołanym przez Starszego.
Co my o nim wiemy, o tym całym doktorze? Nic, do tej pory nie było o nim żadnych wzmianek, niczego. A teraz nagle cała strefa o nim mówi. Ten jego specyfik, to brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe.
Obecni na spotkaniu archiwiści potwierdzają, że nie mają żadnych informacji o tej osobie, ale wieści po Arce rozprzestrzeniają się szybko. Oczekiwania rosną. Trzęsienie strefy otworzyło wiele nowych miejsc. Nie można wykluczyć, że ten doktor wyszedł z jakiegoś schronu i faktycznie ma lek, który mógłby być w Arce pomocny. To kwestia czasu, aż ktoś samowolnie zacznie go szukać w strefie, albo co gorsza, dojdzie do buntu.
Tak, mam tego świadomość. Nie mamy wyjścia, musimy zorganizować wyprawę i dowiedzieć się więcej. Jeśli to możliwe, zdobyć specyfik i zbadać, czy faktycznie jest dla nas bezpieczny.
Zostaje zorganizowana mała wyprawa, która ma na celu dowiedzenie się jak najwięcej o doktorze i jego specyfiku. Bohaterowie nie byliby bohaterami, gdyby nie zostali zaangażowani do tego zwiadu. Misja jest tajna, a Starszy, dopiero po tym jak wyprawa wyruszy, będzie chciał poinformować lud o tym fakcie. Bohaterowie na pewno znają, pośrednio lub bezpośrednio, kogoś w strefie, kto może udzielić im pewnych informacji odnośnie tego, co dzieje się w okolicy. Może to być handlarz wodą, zaprzyjaźniony mieszkaniec jakiejś mniejszej grupy, czy nawet mutant niegdyś wygnany z Arki. W moim przypadku będzie to Bern, mutant prowadzący bar Aeroklub. Z Arki do Aeroklubu jest kawałek. Trzeba przejść kilka sektorów. Przez trzęsienie ziemi możliwe, że nawet jeśli te sektory były już niegdyś dobrze przeszukane, to teraz będzie można znaleźć w nich coś nowego. Może jakaś szczelina warta eksploracji? Tunel metra, do którego wcześniej nie było dostępu, a może znana droga została zalana przez zgniliznę. Ale to nie wszystko. W strefie jest coś jeszcze. Coś niewidocznego, ale wyczuwalnego. Coś, co wisi w powietrzu. Jakieś nieznane poczucie grozy. O dziwo, w strefie jest ciszej niż zazwyczaj. Strefa sama w sobie jest raczej cichym miejscem. Zazwyczaj gdzieś w oddali można usłyszeć zwierzęta, przedzierające się między drzewami gule, czy polujących mutantów. Ale teraz jest ciszej i ta cisza jest niepokojąca. W aeroklubie poza Bernem jest dwóch mutantów. Przybyli gdzieś z głębi strefy pohandlować z właścicielem, ale po drodze coś ich poharatało. Opowiadają, że zaatakowała ich bestia, jakiej jeszcze w strefie nie widzieli. Wysoka, chuda, a przy tym bardzo zwinna, zwinniejsza niż jakikolwiek inny mutant. Zaatakowała ich z zaskoczenia, skakując z drzewa. Chociaż ich, mutantów, była piątka, to potwór zdołał zabić trzech, a oni sami ledwo uszli z życiem. Gdyby nie to, że bestia wpadła do zagniłego stawu, to pewnie byłoby już po nich. Ostrzegają bohaterów przed zapuszczaniem się w głąb strefy i sugerują, że jeśli im życie miłe, powinni wracać do swojej arki. Ich opowieść zdaje się być trochę wyssana z palca. Możliwe, że zaatakowały ich jakieś strefowe zwierzęta, a historie opowiadają po to, by odstraszyć bohaterów przed zapuszczaniem się w teren, gdzie potencjalnie można by natrafić na doktora. Niestety Bern ma coś do powiedzenia w tej sprawie.
Kilka dni po tym trzęsieniu w strefie było słychać przeraźliwe wycie, czy nawet ryczenie. W życiu czegoś takiego nie słyszałem. Miałem już kilku klientów, którzy opowiadali, że coś przetrzebiło ich tereny łowne albo goniło ich pojazd bez wytchnienia. Cokolwiek to jest, jak dla mnie, jest to coś, co do tej pory siedziało i mutowało pod ziemią, a jak się te wszystkie szczeliny pootwierały, pewnie wylazło na powierzchnię i żeruje. Zdaje się, że nie najlepiej radzi sobie z silną zgnilizną i oby ta zgnilizna miała nas w swojej opiece i wyniszczyła te ścierwa tak, jak wyniszcza nas.
Będąc sam na sam z Bernem, bohaterowie będą mogli podpytać się o doktora. Mogą też próbować przy tamtych, ale Bern nie ufa im na tyle, by dzielić się istotnymi informacjami i raczej da im znać, żeby odpuścili temat. Właściciel aeroklubu sam z doktorem nie miał styczności, ale jest pewien, że ktoś taki faktycznie istnieje. Widział paru mutantów, którzy twierdzili, że zażyli jego specyfik i faktycznie wyglądali na znacznie zdrowszych niż pamiętał ich wcześniej. Nie byli za bardzo wlewni na temat miejsca, gdzie można go spotkać, ale z ich opowieści wywnioskował, że jest to gdzieś na wschód, może za torami. Bern mówi, że odniósł wrażenie, że sam doktor zdaje się wybierać, komu daje specyfik. Ale czym się przy tym kieruje, nie ma pojęcia. Zapytany, czy sam jest zainteresowany specyfikiem, odpowiada, a kto by nie był. Bern może nakierować graczy na arkę wspomnianych mutantów, może uda się bohaterom nawiązać z nimi kontakt i dowiedzieć czegoś więcej. Do wspomnianej arki jest kawał drogi i nie będzie to lekka wyprawa. Z tego, co udało się bohaterom dowiedzieć, cokolwiek grasuje w strefie, to drapieżnik. Nowy drapieżnik. A to sprawia, że inne strefowe zwierzęta czują się teraz zagrożone, albo co gorsza, tracą swoje dotychczasowe pożywienie, a to zmusza je do desperackich czynów i większej agresji w kierunku mutantów. Daj bohaterom to poczuć. Niech każdy krok, każdy przemierzony sektor będzie wyzwaniem z poczuciem narastającej grozy. Ryki w oddali, z wielu miejsc, czyli jest więcej niż jeden drapieżnik. Nagłe wzbicie się ptaków gdzieś w nieco bliższej części lasu, zwiastujące łowy i nagle przeraźliwy krzyk rozdzieranego żywcem mutanta. I to wcale nie tak daleko. Teraz każdy krok ma znaczenie. I lepiej, niech będzie szybki i ostrożny. Arka, do której zmierzają bohaterowie, jest ukryta głęboko w lesie. Teraz, tak samo jak i przed apokalipsą, jest ogrodzona wysokim betonowym murem, który w wielu miejscach jest prowizorycznie połatany blachą i deskami. Dookoła panuje cisza, chociaż z wnętrza samej arki dochodzi jakiś dźwięk, coś co przypomina łomot. Na dziedzińcu, między płotem a budynkiem, widać jakieś postacie. Da się to zauważyć przez szczeliny w ogrodzeniu. Kilka, a może kilkanaście? Ewidentnie straż. Chociaż co spostrzegawczy mutant zauważy, że raczej stoją w miejscu, a nie patrolują. Na teren arki da się wejść na kilka sposobów. Gruntową bramą, wprost w objęcia strażników. Jeśli ktoś ma skrzydła, może wlecieć, a jeśli ktoś jest wystarczająco przebiegły, może znaleźć tajne, zamaskowane przejście na tyłach. W zależności jakie działania podejmą bohaterowie, prędzej czy później odkryją prawdę na temat strażników. Są to manekiny, ustawione na dziedzińcu jako straszak. Nie oznacza to, że dostanie się do samej arki będzie bardzo proste. Jej mieszkańcy to przebiegły lud i przestrzeń między murem a budynkiem jest zabezpieczona pułapkami. Nic zabójczego, ale nieudany test sprawności czy zwiadu może zakończyć się wylądowaniem w zamaskowanej studni albo sidłach. Wszystko to, aby spowolnić niepożądanych gości i dać szansę mieszkańcom arki na obronę. Im bardziej bohaterowie zbliżają się do samego budynku arki, tym bardziej mają wrażenie, że zastawiono na nich pułapkę. Tu jest zbyt cicho, a ciszę przerywa jedynie sporadyczny łomot dochodzący z wnętrza budynku. Nie ma co czekać na komitet powitalny, czas wejść do środka. Arka składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków, a z pozostałości tablicy informacyjnej można się dowiedzieć, że w przeszłości był to klasztor. I tak jeden z budynków niegdyś był kościołem, a drugi budynkiem mieszkalnym. Łomot dochodzi z kościoła. Do budynku można wejść na kilka sposobów. Główne drzwi kościoła są zabarykadowane od środka, ale jest też boczne wejście, które po kilku silniejszych pchnięciach powinno się otworzyć. Inna droga prowadzi przez okna budynku mieszkalnego. Na parterze są zakratowane i zabite deskami, ale na piętrze już nie. Odrobina sprytu i liny pozwoli wejść do arki. Sama arka zdaje się być opuszczona w pośpiechu. Jej mieszkańcy pozostawili parę użytecznych przedmiotów, kilka racji żywnościowych oraz potencjalnie artefakty, o ile bohaterom uda się znaleźć kryptę Brzasku i do niej dostać. Ostatecznie co tam jest, zależy od ciebie. W jednym z pomieszczeń, najpewniej gabinecie przywódcy arki, można znaleźć głowę robota. Zdaje się być sprawna, ale jej uruchomienie będzie wymagało trochę wysiłku, a na pewno czasu. To, co szczególnie wzbudza ciekawość, to źródło wspomnianego wcześniej łomotania. Odgłos ten dobiega z kościoła, a jego źródłem jest osobnik uwięziony w klatce. Kiedy tylko widzi bohaterów, prosi ich o pomoc. Mówi, że jest głodny i nie stanowi zagrożenia. To, czy bohaterowie mu wierzą, czy nie, to już inna sprawa. Tak czy inaczej, koleś jest skory do rozmowy. Bardzo mu zależy, aby się wydostać z klatki. Jeniec mówi, że ma na imię Broda, i twierdzi, że został złapany przez mieszkańców tej arki kilka dni temu, może trochę ponad tydzień, i od tego czasu jest przytrzymywany w klatce. Twierdzi, że przyszedł z daleka. Wędrował dłuższy czas, ale tak między nami. To nie do końca jest prawda, ale też i nie kłamstwo. Broda wie, co stało się z mieszkańcami arki i będzie chciał to wykorzystać jako kartę przetargową do swojego wyzwolenia. A oto co wie. Kiedy trafił do tej arki, jej mieszkańcy mieli już dostęp do słynnego specyfiku. Szef arki był bardzo zadowolony z efektów, jakie ma na mutantów. I faktycznie, Broda potwierdza, że nawet będąc przez tych kilka dni, zdołał zauważyć, że niektórzy z nich zaczęli wyglądać zdrowiej. Starszemu zależało na tym, by zdobyć tego wystarczająco dużo, wystarczyło dla każdego mieszkańca arki. Ale nie wszyscy mieszkańcy podchodzili do tego tak entuzjastycznie. Którejś nocy słyszał, jak kilku z nich rozmawiało szeptem o zatruciu, jakie specyfik może wywołać. Z ich opowieści wynikało, że usłyszeli gdzieś w strefie, że niektórzy mutanci zmarli przez ten specyfik w koszmarnej agonii. Zadziałał na nich znacznie gorzej niż zgnilizna. Ile w tym prawdy? Ciężko powiedzieć. To, co Broda wie jako fakt, to dlaczego arka jest teraz pusta. Dwie noce temu coś się z nimi podziało, jakby nagle wszyscy postradali zmysły. Jakby byli zahipnotyzowani. Początkowo Broda myślał, że zżarli coś, co im zaszkodziło, albo za dużo wypili. Ale potem zrozumiał. Coś ich wzywało. Wszystkich, co do jednego. Ci, co byli bardziej przytomni, chociaż zabrali ze sobą jakiś prowiant, ale pozostali, wyszli jak stali. To była dziwna noc. Broda też to czuł, ale bardziej jako dziwne zagrożenie, które chciało go zwabić, niż coś, do czego faktycznie chciał iść. Co do nowych bestii? Ma pewne przypuszczenia, a raczej obawy, ale o tym za chwilę. Kolejny kawałek układanki udaje się uzyskać z głowy robota. Szef musiał ją traktować jako swoisty dyktafon. A oto, co można tam znaleźć.
Ten tonik od doktora jest odpowiedzią na nasze wszystkie bolączki. Każdy, kto go zażył, jest silniejszy, zdrowszy i rozwija nowe zdolności, nowe mutacje bez uszczerbku na zdrowiu. Jeśli zdobędziemy go wystarczająco dużo, tak by każdy z nas miał swoją porcję, staniemy się najsilniejszą arką w strefie. Podporządkujemy sobie wszystkich i nic nie będzie nam stało na przeszkodzie. Tylko trzeba przekonać doktora, by dał nam ten przeklęty tonik. Ale wydaje mi się, że mam na to sposób. Póki co trzymam to w tajemnicy. Ten cały Broda, on nie jest taki jak my. On nie jest mutantem. Podejrzewałem to od razu, jak go zobaczyłem, ale teraz mam już całkowitą pewność. Pewnie po tym trzęsieniu wylazł z jakiegoś schronu. Dobrze by było dowiedzieć się skąd, ale mam wobec niego ambitniejszy plan. sprzedam go doktorowi za tonik.
Jeśli z jakiejś przyczyny bohaterowie nie dobiorą się do głowy robota, albo zostawią jej uruchomienie na bliżej nieokreślone później, te informacje w takiej czy innej formie można dostać od Brody, albo nawet od jakiegoś bojaźliwego archiwisty ukrywającego się jeszcze w arce. Broda jest skory do współpracy. Jeśli bohaterowie nie będą mieć wobec niego wrogich zamiarów, będzie z nimi współpracował. Oczywiście do współpracy da się go też zmusić siłą, ale może obejdzie się bez tego. Zapytany o bestie, powie, że o nich słyszał. Zwiadowcy tej arki natrafili na jedną z nich i z całego zwiadu wrócił tylko jeden mutant. I do tego w kiepskim stanie. Pewnie dlatego też szef arki jest tak bardzo zdesperowany, żeby nawiązać współpracę z doktorem. Ale Brodę w tej opowieści jeszcze coś martwi. Jeśli jego przypuszczenia są słuszne, to wszyscy są w niebezpieczeństwie. Tak, to prawda. Broda jest człowiekiem i nie będzie tego ukrywał. Opowiada, że pochodzi z czasów przed apokalipsą i niedawno obudził się z bardzo długiego snu. Pewnie było to związane z trzęsieniem strefy, bo tego wydarzenia nie pamięta. Musiał się obudzić już po nim. Za swoich czasów, chociaż nie jest w stanie powiedzieć, jak dawno temu to było, słyszał o pewnych eksperymentach biologicznych. Ci, którzy wiedzieli coś więcej, mówili o nich z trwogą. Chociaż sam nie ma za wiele informacji, to wie, gdzie można je znaleźć. W miejscu, w którym się wybudził. Bohaterowie z różnych powodów mogą nie chcieć tam iść. Ale wizja zapomnianych artefaktów i informacji, które mogą stanowić znaczącą przewagę w rozwijających się wydarzeniach, powinna wystarczyć, by ich zmotywować. Chwilę po wyjściu z arki bohaterowie natrafiają na jakiegoś mutanta. Jest mocno osłabiony. Chce się dostać do środka. Broda go rozpoznaje. Wchodzi z tej arki. Wygląda na chorego. Mówi, że był w arce doktora i dostał specyfik, ale z niej uciekł. Mówi, że tam dzieje się coś złego, ostrzega bohaterów przed szukaniem tego miejsca. Czyżbyście ma? Ale nie stawia oporu przed wskazaniem tego miejsca na mapie. Jest z nim zbyt źle, żeby miał siłę na przepychanki. Kiedy bohaterowie mają go już zostawić w spokoju, zaczyna się z nim dziać coś dziwnego. Krzyczy, wije się w bólu, po czym nagle jego korpus eksplodował, dosłownie tak, jakby połknął granat. Bohaterowie nie wierzą własnym oczom, ale Broda szepcze coś pod nosem. On o tym już gdzieś słyszał, dawno temu. Czas na odpowiedzi. Miejsce, w którym się przybudził, położone jest kilka sektorów na południe od klasztornej arki. Im bliżej samego miejsca, tym teren jest coraz bardziej obcy. Z jednej strony trzęsienie ziemi zmieniło krajobraz, ale jest tu coś jeszcze. Coś, co sprawia, że okoliczne rośliny wyglądają inaczej. Jakby coś wpływało na ich rozwój. Co się zmieniało? Czyżby zgnilizna? Nie, to raczej nie to. To coś innego. Kiedy w końcu docierają na miejsce, ich oczom ukazuje się coś, co nie do końca jest dla nich zrozumiałe. Coś, co wygląda na jakiś kontener? Może pojazd? Na pewno czegoś takiego wcześniej nie widzieli.
Oto Fenrir. W moich czasach takimi jak ten latało się między planetami, a nawet i jeszcze dalej. Ja byłem jego pilotem.
O dziwo, statek jest w całkiem dobrym stanie. Chociaż widać też, że czas odcisnął na nim swoje piętno. Kiedy wchodzą do środka, prowadzi ich do czegoś, co nazywa mostkiem. Ale wprawne oko bohaterów będzie w stanie zauważyć, że w środku doszło do jakiejś walki.
Kiedy się obudziłem, byłem sam. Nie było nikogo z mojej załogi. Nie wiem, do czego tu doszło. Przypuszczam, że wybudzili się wcześniej, może zostali przez kogoś zaatakowani. Szczerze mówiąc, to nawet nie jestem pewien, dlaczego jestem tu, gdzie jestem. W tamtych czasach słyszało się, że na niektórych koloniach czy stacjach kosmicznych, takich arkach w kosmosie, ludzie byli całymi grupami wybijani przez... No właśnie, krążyły plotki o jakimś obcym gatunku znalezionym w kosmosie. Niektórzy nawet twierdzili, że korporacja prowadzi badania i hoduje te stworzenia.
Broda uruchamia systemy pokładowe i chwilę później na jednym z monitorów widać nagranie z odległej przeszłości. Jak przedstawisz retrospekcję, to zależy całkowicie od ciebie. Możesz się opowiedzieć, ale to co ja sugeruję, to przerzucić się na jej potrzeby na obcego, tak by gracze wcielili się w załogę Fenrira. Mutant i obcy używają niemal tej samej mechaniki, tak więc nie powinno być problemów. Możesz tak rozegrać dłuższą scenę, albo nawet zrobić odrębną sesję poświęconą na retrospekcję. W ten sposób gracze i bohaterowie bardziej się wczują w oglądanie sceny. A oto, co zobaczą. Fenrir to niewielki statek transportowy należący do korporacji Wayland Titani. Rutynowa jednostka, rutynowa trasa. Lot pomiędzy stacją Anchor Point a korporacyjną kolonią. Jeden z wielu, jaki załoga ma już za sobą. Nic, czego nie robili wcześniej. Kiedy budzą się z hibernacji, nic nie wskazuje na to, jak bardzo są w dupie. Pierwsze minuty po przebudzeniu to dezorientacja, ciężkie powieki, charakterystyczny metaliczny posmak w ustach. Mało kto zwraca uwagę na otoczenie. O ile na statku nie wyje alarm, można założyć, że jest czas, żeby dojść do siebie. Jak się jednak okazuje, jest kilka rzeczy wyraźnie odbiegających od normy, ale to wychodzi dopiero później. Poza bohaterami na pokładzie znajduje się jeszcze dwóch techników, pilot oraz oficer naukowy, android William. To on nadzoruje lot i standardowo nie przebywa w hibernacji, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jest też odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procedury wybudzania. Kiedy załoga zbiera się w mesie lub na mostku na pierwszą odprawę, szybko okazuje się, że nie ma wśród nich trzech osób. Brakuje pilota oraz dwóch techników. William spokojnie, pozbawionym emocji tonem, wyjaśnia, że technicy zostali wybudzeni wcześniej, a pilot natomiast nadal przebywa w kapsule hibernacyjnej. Zapytany o powód, odpowiada, że doszło do niewielkiej awarii systemów podtrzymywania życia. Wybudzenie pilota w tym momencie mogłoby doprowadzić do ich niewydolności. To nie jest dobra wiadomość. William zapewnia jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a załoga jest potrzebna do pomocy przy pracach naprawczych w maszynowni. Dodatkowo niepokojące jest milczenie matki, pokładowej SI. Podczas próby ustalenia przyczyny, jeden z członków załogi odkrywa, że matka została odłączona, nie awaryjnie, manualnie. Co więcej, brakuje jakichkolwiek wcześniejszych logów. William wyjaśnia, że podczas lotu Fenrir napotkał rozbłysk solarny, który spowodował nieoczekiwaną awarię systemów matki. Uszkodzenia miały zagrozić podtrzymywaniu życia. W tej sytuacji odłączenie SI było jedynym rozwiązaniem dla dobra załogi i powodzenia misji. Kiedy załoga dociera do maszynowni, panuje tam cisza, zbyt głęboka jak na pracującą jednostkę. Działa wyłącznie oświetlenie awaryjne, rzucając pulsujące czerwone światło na ściany i rury. Pod jedną z nich leży pierwszy z techników. Ma na twarzy twarzołapa. Kilka metrów dalej znajduje się drugi. Jego klatka piersiowa jest rozerwana od środka. Ciała nie trzeba długo oglądać, żeby zrozumieć, co się stało. Kiedy załoga próbuje opuścić maszynownię i przetransportować technika na pokład medyczny, okazuje się, że drzwi są zablokowane. William informuje, że opuszczenie maszynowni w tej chwili zagraża powodzeniu misji. Wtedy z cienia wychodzi ksenomorf. Nie ostrzega, nie obserwuje. Atakuje natychmiast. Dalsza część nagrania pochodzi ze znacznie późniejszego okresu. Widać na niej, jak William wynosi z ładowni skrzynię z logo Wayland Yutani. Na obudowie widnieje oznaczenie niebezpieczne mutagen. Następnie opuszcza pokład Fenrira i udaje się w głąb strefy. Jeśli z jakiegoś powodu bohaterowie nie będą chcieli udać się do Fenrira, retrospekcja może być opowiedziana przez Brodę, który po wybudzeniu z hibernacji obejrzał nagranie z monitoringu. Nie ma wątpliwości. Doktor to android, który opuścił pokład przed Brodą, a wspomniany specyfik to mutagen. Czyżby William kontynuował swoje nikczemne badania na mutantach? No i polujące bestie bez wątpienia to ksenomorfy, które siały spustoszenie na statku. Tylko co z tym fantem zrobić? Jest kilka dróg, ale wszystkie prowadzą do konfrontacji z doktorem. Bohaterowie dowiedzieli się już, gdzie znajduje się jego obóz. Jeśli starczy im odwagi, mogą się tam udać. Ale o ile dobrze łączą kropki, jest szansa, że obecnie jest to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc w strefie. Jeśli się tam udadzą, zobaczą, że sam obóz jest otoczony płotem. Widać, android nie próżnował. Jedna ściana obozu przylega do skały z jakąś jaskinią. Co więcej, jest tam kilka klatek i da się zauważyć, że są w nich przetrzymywani mutanci, na których doktor prowadzi badania. W centralnej części obozu jest szopa, w której najpewniej znajduje się specyfik. Co jakiś czas z jaskini słychać jakieś odgłosy, które bohaterowie słyszeli na nagraniu Fenrira. To ksenomorf. Jest kilka opcji na zdobycie obozu. Bohaterowie mogą skorzystać z pomocy właściciela aeroklubu i zjednoczyć lud strefy w walce ze wspólnym zagrożeniem, chociaż to samo w sobie staje się być sporym wyzwaniem. Bern też wspomniał, że bestie nie są odporne na zgniliznę. Może przygotowanie paru granatów z kaputnika rozwiązałoby problem, albo przynajmniej ułatwiło sprawę. Jest też jeszcze jedna opcja. Fenrir. Wprawdzie statek nie jest w najlepszym stanie, to niewiele trzeba nad nim popracować, żeby dał radę polecieć w swój ostatni lot. A Fenrir jest uzbrojony na tyle, by zrównać obóz androida z ziemią, a przynajmniej mocno go osłabić. Ale jeśli chcesz utrudnić życie swoim graczom, w jaskini może czekać na nich niespodzianka. Królowa obcych i złożone przez nią jaja oraz zahipnotyzowani jej telepatycznymi nawoływaniami mieszkańcy klasztornej Arki. Część z nich możliwe, że już stwarza łapami na głowach. Czy bohaterowie wyjdą z tej konfrontacji cało? Czy zmutowany porządek zostanie przywrócony w strefie? To wszystko w waszych rękach. Na koniec dodam jeszcze jedno. Czy to z notatek androida znalezionych w zgliszczach obozu, czy też od niego samego, na drodze przesłuchania, a może współpracy, bohaterowie są w stanie dowiedzieć się, że to, co uczyniło mutantów mutantami, sprawiło też, że ksenomorfy nie są tak efektywne w infekowaniu mutantów. Nawet zaatakowani przez twarza łapa czy specyfik doktora, mutanci są w stanie zwalczyć rozwijającego się ksenomorfa jak infekcję. Nie wszyscy, ale znaczna ich część. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby sprawdzić materiał do tego scenariusza i do usłyszenia w następnym odcinku.